Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Wartość eksportu w tym roku może po raz pierwszy przekroczyć 200 miliardów euro, powiedział wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zwrócił też uwagę na spadający w Polsce wskaźnik nierówności finansowych. Podczas Sejmowej Komisji Gospodarki wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował posłów o realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wartość eksportu w okresie styczeń-czerwiec tego roku wzrosła o 8,4% rok do roku i wyniosła 99 miliardów euro. Według wicepremiera to ruch bez precedensu, związany głównie z rządowymi programami społecznymi, które zlikwidowały ubóstwo w wielu obszarach. Polacy po raz pierwszy dokonują ekspansji zagranicznej na szeroką skalę, wskazał wicepremier Morawiecki. Dodał, że jest to proces, który świadczy o kondycji gospodarki. Co więcej, w proporcji do PKB dług Polski przestał rosnąć.
W czasach naszych poprzedników dług wynosił w 2008 roku na początku 1 stycznia 511 miliardów. Na koniec 2015 roku było to 888 miliardów, 890 miliardów i dodajmy do tego 150 miliardów z OFE. Czyli 890 dodać 150, bilion 40, między 511 a bilion 40 jest 105-110% różnicy. Czyli dług za naszych poprzedników urósł de facto o 105%. Podzielmy sobie też w wartościach bezwzględnych ten dług. 530-540 miliardów podzielić na 8 lat. Wychodzi 65-67 miliardów złotych rocznego przyrostu w czasie, kiedy PKB był niższy. A w naszych czasach PKB jest wyższy, a w proporcji dług będziemy, deficyt będziemy mieli w tym roku około 50 miliardów złotych.
Wicepremier Mateusz Morawiecki przyznał, że Polska ma problem z brakiem rąk do pracy. W niektórych regionach, jak Wielkopolska czy Warszawa i okolice, bezrobocie wynosi około 4%, a w Poznaniu od 2 do 2,5%. Polityk wskazał też na zjawisko emigracji Polaków, które w poprzednich latach miało wpływ na zahamowanie rozwoju. Wyjechało co najmniej od 2 do 2,5 miliona osób. Dodał jednak, że kolejna fala emigracyjna została zatrzymana. Rząd i premier są atakowani przez totalną opozycję, a o kampanii dotyczącej reformy sądownictwa rozpowszechnia się kłamstwa, powiedział Paweł Szefernaker, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. PO zażądała dziś wstrzymania transferów pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa do Polskiej Fundacji Narodowej i zapowiedziała, że będzie wnioskować o posiedzenie Sejmowej Komisji Skarbu w tej sprawie. Zarzuty tzw. totalnej opozycji dotyczą nielegalnego według nich organizowania kampanii informacyjnej za publiczne pieniądze i przez osoby związane z PiS-em. Minister Paweł Szefernaker zwrócił uwagę, że kłamstwa opozycji mają przykryć materiały pokazywane w ramach kampanii Sprawiedliwe Sądy.
Dziś opublikowany materiał w ramach kampanii przez Polską Fundację Narodową pokazuje dramat, z jakim na co dzień spotykają się Polacy. Dramat w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości, jakich jest wiele, setki i tysiące w Polsce, i totalna opozycja próbuje przykryć, mówiąc kolokwialnie, takie materiały, takie wstrząsające materiały, kłamstwami na temat pani premier, na temat tego, jak ta kampania jest prowadzona.
Minister Paweł Szefernaker dodał, że nieprawdziwe są również informacje dotyczące kosztów kampanii. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego opozycja rozpętała histerię w sprawie reformy sądownictwa, którą chce przeprowadzić obecny rząd. Kampania, jak mówił, ma to wszystko zrównoważyć i uspokoić.
Adresujemy ją do tych wszystkich Polaków, którzy z jednej strony są przekonani o tym, że system wymiaru sprawiedliwości wymaga gruntownej reformy. Czują się często w różnych swoich drobnych sprawach poszkodowani przez ten system. Chcemy ich przekonać, że rząd wie o tym i że reforma zostanie przeprowadzona. Fundacja działa zgodnie z prawem, rząd działa zgodnie z prawem. Nie widzimy żadnego powodu do wszczynania w tej sprawie histerii medialnej.
W ubiegły piątek ruszyła kampania Polskiej Fundacji Narodowej Sprawiedliwe Sądy. Toczy się ona w telewizji i internecie. Pojawiły się też billboardy z odniesieniem do strony internetowej takjakbyło.pl. W zamyśle twórców kampania ma wyjaśnić polskiej i światowej opinii publicznej cel reformy sądownictwa w Polsce. PiS, PO, Kukiz 15 i PSL zapowiedziały w czwartek poparcie tzw. specustawy zdrowotnej, która umożliwi przekazanie dodatkowych blisko 282 milionów złotych na zakupy sprzętu. Nowoczesna wstrzyma się od głosu. Opozycja krytykowała zbyt szybki i pobieżny jej zdaniem sposób procedowania. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł akcentował wcześniej na konferencji prasowej, że regulacje stanowią podstawę prawną do wydatków, których do tej pory nie realizowano.
Ponad 60 milionów złotych będzie przeznaczone na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii w oddziałach klinicznych, w szpitalach tak zwanych na bazie obcej, czyli szpitalach, które nie należą do uniwersytetów medycznych, a także w centrach onkologii, w dużych szpitalach onkologicznych. 60 milionów złotych to będą zakupy sprzętu i aparatury dla oddziałów noworodkowych, tak zwanego trzeciego, czyli najwyższego poziomu referencyjnego, tam gdzie są najbardziej chore noworodki. W zależności od uzyskanej w przetargu ceny zakupimy 16 dentobusów w granicach od 12 do 24 milionów powinniśmy na to wydać.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreśla, że jest to tylko część środków, które zostaną w tym roku skierowane do służby zdrowia. Kwota dodatkowych środków zarówno z budżetu, jak i NFZ może łącznie wynieść blisko 3 miliardy złotych. Maria Ochman, przewodnicząca Solidarności Służby Zdrowia, ocenia, że zaproponowana w specustawie kwota 282 milionów złotych jest przysłowiową kroplą w morzu potrzeb polskiej służby zdrowia. To zaledwie 10% z zapowiadanej wcześniej kwoty, zaznacza.
Mamy informację, że rozpoczęły się prace nad specustawą, która miała wprowadzić do systemu 2 miliardy 800 milionów złotych. Wiemy jednak, że decyzją rządu ta kwota jest zaledwie 10%, czyli 280 milionów złotych. Moglibyśmy oczywiście powiedzieć, że jest to kropla w morzu potrzeb. Jeśli celem tej dotacji miało być zmniejszenie kolejek, no to powiem, że te pieniądze niewiele są w stanie pomóc, mając świadomość, że na niektóre procedury, tak jak zaćma, endoprotezy stawów biodrowych, kolanowych, to jest czas oczekiwania po kilka lat. Więc myślę, że pan minister, powiedziałabym tak, że chcieć to chcieć, ale nie zawsze móc.
Rząd przyjął projekt specustawy we wtorek. W trakcie drugiego czytania PO złożyła do projektu 3 poprawki, które odrzuciła później Sejmowa Komisja Zdrowia. Słuchać, patrzeć, rozmawiać i być z Panem Jezusem. Takie zadania postawił przed sobą nowy metropolita łódzki ksiądz biskup Grzegorz Ryś. Dotychczas pełnił on funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Następcę księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego mianował ojciec święty Franciszek. O nominacji poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Nowy arcybiskup Grzegorz Ryś ma 53 lata. Święcenie kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 roku w katedrze wawelskiej. Biskupem jest od 2011 roku. Jak podkreślił ksiądz biskup Grzegorz Ryś, niewiele wie o kościele łódzkim i będzie musiał się go nauczyć.
Jest taka scena w Ewangelii, jak kobiety biegną od pustego grobu, bo je Jezus posłał do apostołów i ewangelista napisał, że biegły z radością i bojaźnią. Jeśli się te dwie emocje mogą połączyć w człowieku, to myślę, że je mam. Ja tak naprawdę niewiele znam Kościół łódzki, byłem tam kilka razy na jakichś wydarzeniach ewangelizacyjnych, też rekolekcje prowadziłem w seminarium. Znam kilku księży, znam trochę biskupa Marka, który tam jest administratorem przez ostatnie miesiące. Że to jest taka wiedza, która sprawia, że mam poczucie pustych rąk i mam pragnienie tak słuchać, patrzeć, uczyć się i dopiero potem myśleć, co dalej.
Ojciec święty Franciszek mianował także następcę księdza arcybiskupa Henryka Hozera w diecezji warszawsko-praskiej. Zostanie nim biskup pomocniczy diecezji ełckiej Romuald Kamiński. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer przejdzie na emeryturę jesienią. Na Malcie prezydent Andrzej Duda uczestniczył w czwartek w spotkaniu grupy Arajolosz, zrzeszającej przywódców 12 państw europejskich, m.in. Chorwacji, Niemiec, Węgier czy Portugalii. Głównym celem rozmów jest refleksja nad przyszłością Europy w kontekście aktualnych zagrożeń i wyzwań dla Starego Kontynentu, m.in. kryzysu migracyjnego. Prezydent Andrzej Duda spotkał się tam z władzami Malty. Tematem były kwestie dwustronne, w tym rozwój relacji gospodarczych i współpracy na arenie międzynarodowej. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślał, że Polska i Malta mają wspólne doświadczenia i perspektywę patrzenia na Unię.
Cieszę się, że pan premier również znalazł czas na to, żeby usiąść na chwilę i porozmawiać o tych problemach, które nas w tej chwili dotyczą, no głównie oczywiście w przestrzeni europejskiej. Nie ukrywam, że ogromną radością jest dla mnie przyjazd na Maltę. Tym bardziej, że jest jedna z pewnością polityczna kwestia, która nas absolutnie łączy. Staliśmy się członkami Unii Europejskiej w tym samym 2004 roku i możemy to wszystko, co zdarzyło się na przestrzeni tych 13 lat, oceniać właśnie z tej wspólnej perspektywy i porównać nasze spostrzeżenia i nasze punkty widzenia na Europę co do tego, co w międzyczasie się zdarzyło i co do tego, jak ją widzimy w przyszłości.
Na marginesie szczytu z inicjatywy prezydenta Niemiec doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Frankiem Walterem Steinmeierem. Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali m.in. na temat polityki wschodniej i przyszłości Unii Europejskiej, gazociągu Nord Stream 2 oraz kwestii niemieckich reparacji dla Polski. Wieczorem prezydent Andrzej Duda wziął udział w panelu poświęconym rozwojowi gospodarczemu, gdzie opowiedział się za polityką otwartych drzwi Unii Europejskiej i przyjęciem do wspólnoty nowych państw. Nieformalne spotkania prezydentów państw grupy Ajarolosz zostały zapoczątkowane w 2003 roku. Skupia ona prezydentów państw unijnych, nie sprawujących bezpośrednio władzy wykonawczej w swoich krajach. Tegoroczne spotkanie na Malcie zakończy się w piątek. Rozpoczęły się wspólne manewry Białorusi i Rosji Zapad 2017. Obejmują one terytoria obu państw oraz Morze Bałtyckie. Według oficjalnych źródeł bierze w nich udział 12 700 wojskowych oraz kilkaset jednostek różnego sprzętu wojskowego. Mińsk podkreśla, że manewry mają charakter obronny i nie stanowią zagrożenia dla społeczności europejskiej oraz państw sąsiednich. Innego zdania jest były szef resortu obrony profesor Romuald Szeremietiew. Ocenia on, że zagrożenie może się pojawić w zależności od międzynarodowej sytuacji politycznej.
Manewry jako takie oczywiście zagrożeniem nie są. Natomiast zagrożenie może się pojawić i to jest jakby tym, co może Rosja zrobić. Jeżeli by na przykład Rosja uznała, że istnieje możliwość, aby te ćwiczenia, które się odbywają, przekształcić w operację zbrojną, na przykład zajęcia Łotwy. Musiał być odpowiedni układ oczywiście. Międzynarodowy. A więc sytuacja, w której na przykład nasi zachodni sojusznicy, zwłaszcza Stany Zjednoczone, byłyby zaangażowane gdzieś w innym rejonie, na przykład w Azji Dalekowschodniej. Jak wiadomo, mamy tam narastający konflikt z Koreą Północną. I gdyby doszło na przykład do wybuchu wojny w tamtym rejonie, to wtedy myślę, że Rosja skorzystałaby z tej okazji, żeby tutaj coś dla siebie uszczknąć się na kierunku zachodnim.
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wywołują niepokój nie tylko w Polsce i w krajach bałtyckich, ale też na Ukrainie. Zanim w 2014 roku rozpoczął się konflikt w Donbasie, siły Kremla ćwiczyły w pobliskim rejonie. Podobnie było z Gruzją, na którą Rosja napadła w 2008 roku. To były wiadomości w Radiu Maryja.